Mądre dzieci.
Witajcie kochani w pierwszą czerwcową, wreszcie ciepłą sobotę. Zanim pobiegniecie jednak gdzieś na trawkę, może na rower, to posłuchajcie. Powiemy dziś o mowie ciała. O tym, jak wiele można powiedzieć, nie wypowiadając nawet ani jednego słowa. Dowiemy się dziś także, co to jest sztuczna inteligencja, jak działa, czy myśli, czy jest wokół nas, czy są takie inteligentne urządzenia. Sprawdzimy też, co ciekawego przygotowały specjalnie dla Was, najmłodszych odbiorców, instytucje kultury, które działają w Lublinie, ale na przykład także Ośrodek Kultury w Łukowie. Zapraszamy Was na cotygodniową dawkę mądrości. Krzysztof Mysiak, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Zapraszamy.
Ma się rozumieć.
Dziś będziemy mówić o komunikowaniu się. O takim szczególnym rodzaju komunikacji. Ale co my w ogóle możemy powiedzieć o komunikacji, o sposobach, w jaki możemy się komunikować, czyli porozumiewać?
Według mnie komunikacja to jest rozmowa z ludźmi, kontakt, bo jak to inaczej nazwać?
Można się komunikować listami, telefonami.
Myślisz, że ktoś jeszcze wysyła listy w kopertach w dzisiejszych czasach? Czy raczej wszyscy elektroniczne?
Chyba ktoś jeszcze wysyła.
Media społecznościowe, telefony, komputery. No i co by tutaj jeszcze wymienić? No, normalny w realu.
A jak myślisz, jaki sposób komunikowania jest najlepszy? Twoim zdaniem.
Oczywiście, realny, bo przynajmniej widzisz ludzi, przecież komputery, telefony zmieniają trochę głos. Na przykład ja brzmi jak kompletny dzieciak.
Po prostu lepiej tak w cztery oczy porozmawiać.
Jak rozmawiasz z kolegami twarzą w twarz, to możesz zobaczyć
ich emocje, czy są szczęśliwi, czy są radośni, czy są smutni.
Dlatego, bo widzisz osobę.
Na przykład jak ktoś do ciebie mówi, nie wiem, po chińsku, a ty co, a ty jesteś Polakiem, nie wiem, kiwasz głową, nie wiesz, co masz powiedzieć.
To jak się wtedy próbują osoby dogadać? Za granicą często się takie sytuacje zdarzają.
Są migi i różne sposoby, nie wiem, translatory.
Byłem na basenie, to widziałem kilka osób, które się porozumiewały. Językiem migowym pokazywali różne rzeczy palcami, robili jakieś różne znaki.
No właśnie, można porozumiewać się nie używając słów. Taka komunikacja nazywa się komunikacją niewerbalną.
Można powiedzieć, że jest to komunikacja realizowana za pomocą środków innych niż słowa. Człowiek może przestać mówić, ale nie może przestać komunikować się za pomocą ciała. Nieustannie wysyłamy komunikaty. To, w jaki sposób w tej chwili stoimy, siedzimy, jakie robimy miny, to są wszystko komunikaty niewerbalne, które są interpretowane przez innych ludzi.
Interpretowane, czyli odczytywane przez innych, mówi nam pani profesor Ewa Głażewska, kulturoznawczyni, antropolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Co jeszcze możemy powiedzieć o takim porozumiewaniu się bez słów, czyli o takiej mowie ciała?
Najczęściej przekaz niewerbalny traktujemy jako przekaz bardziej szczery, a fałsz takiego przekazu wykrywamy natychmiast. Właśnie wyobraźmy sobie na przykład, że ktoś mówi, że jest otwarty na nasze propozycje, a jednocześnie ma ciasno splecione na klatce piersiowej ręce. Oczywiście fałsz takiego przekazu wychwytujemy natychmiast i wiemy, że ktoś mówi nieprawdę. Albo wyobraźmy sobie, że ktoś robi bardzo smutną minę, a jednocześnie mówi, że jest bardzo wesoły tego dnia właśnie.
Czym zajmują się więc tacy naukowcy, którzy badają komunikację niewerbalną?
Badacze zajmują się próbą odczytania mowy ciała i próbą zbadania, co ta mowa ciała oznacza w różnych kontekstach kulturowych. Kontekst kulturowy oznacza, że jeżeli pojedziemy do jakiejś kultury, do jakiegoś innego kraju, to wówczas możemy spotkać się z całym zestawem gestów, które są inaczej interpretowane i rozumiane niż dzieje się to w naszej własnej kulturze.
To już wiemy, że komunikacja niewerbalna to porozumiewanie się za pomocą spojrzenia, uśmiechu czy też wyciągniętej ręki. Co ciekawe, taką komunikację rozumie nawet małe dziecko, takie, które jeszcze nie zna słów.
Można powiedzieć, że dziecko od samego początku poznaje świat właśnie poprzez komunikaty niewerbalne. Najpierw przytula się do mamy czy do rodziców, potem dotyka przedmioty i w ten sposób poznaje świat. Z wiekiem uczymy się tych zachowań niewerbalnych, i pewnego kanonu zachowań, które potem uważamy za właściwe albo niewłaściwe. Już ponad 150 lat temu Karol Darwin opublikował mało znane dzieło pod tytułem O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt. Darwin opisuje tam mimikę i gesty, które są charakterystyczne dla człowieka, ale również zachowania zwierząt. I tu pewna ciekawostka. Otóż pisał, że nie jesteśmy jedynym gatunkiem, który dysponuje repertuarem zachowań mimicznych czy gestów, a niekiedy nawet posiadamy pewne deficyty. Deficyty, czyli pewne braki. I teraz wszyscy, którzy posiadają jakieś zwierzę w domu, bardzo proszę o uważne posłuchanie pewnego cytatu właśnie z tej książki Darwina. Człowiek nie potrafi tak dobrze wyrazić miłości i pokory za pomocą zewnętrznych oznak, jak pies, który wita swego ukochanego pana ze zwieszonymi uszami, obwisłymi wargami, wyginając ciało i merdając ogonem. I tu mam taką prośbę, żebyście się zastanowili, obserwując własne zwierzęta w domu, jakie są charakterystyczne ich zachowania niewerbalne i co one komunikują. Będą to oczywiście inne zachowania, jeśli w domu mamy psa, inne jeśli kota, bądź jeszcze inne stworzenia.
Rozmawiamy dziś z naszym gościem o porozumiewaniu się bez słów. To jest taka mowa ciała. Naukowcy, którzy badają ten temat, zajmują się na przykład tym, w jaki sposób nasze ciało mówi, przekazuje różne komunikaty. Możemy to zrobić na przykład za pomocą miny albo gestu. Jeśli mowa o minach, to wyjaśnijmy właśnie, czym jest mimika.
Mimika to są wszystkie zachowania, wszystkie ruchy, które są związane z naszą twarzą. Twarz to jest bardzo ciekawy obszar badań. Można powiedzieć, cytując Szekspira, że twarz jest księgą, z której człowiek przedziwny odczytuje rzeczy. I teraz, jakie rzeczy możemy odczytać z twarzy? Twarz od dawna była traktowana jako takie podstawowe i cenne źródło informacji o człowieku. Można powiedzieć, że jest też głównym miejscem ujawniania naszych emocji i jest też taką, można powiedzieć, ikoną celebrowaną w postaci fotografii wieszanych na ścianach, stawianych na biurkach czy noszonych w portfelach. Jeśli zastanowimy się, czy mamy jakieś zdjęcia najbliższych nam osób, mamy, siostry, kogokolwiek nam bliskiego, to z pewnością na tych zdjęciach będzie widniała twarz tej osoby, a nie inne części ciała, na przykład stopa. Po prostu za pomocą twarzy możemy komunikować najwięcej emocji, czy jesteśmy radośni, czy smutni. Można też powiedzieć, że twarz i rola twarzy jest szczególnie istotna teraz, w czasach pandemii, ponieważ musimy dużą część twarzy zakrywać maskami. I teraz pojawiają się tu dosyć ciekawe zagadnienia, właśnie takie związane z czasem, w którym teraz się znajdujemy. Otóż okazuje się, że kluczowym elementem naszej twarzy w tej chwili zaczynają być nasze oczy. Zauważmy, że oczy to jest ten element, który w tej chwili jest w zasadzie jedynym niezasłoniętym maską elementem naszej twarzy.
I na pewno już teraz także wy nauczyliście się, jak wiele można z takich oczu wyczytać. Czy pod maseczką ktoś się uśmiecha, czy też na przykład jest smutny. Wiele możemy też wyczytać z naszej postawy, z pozycji naszego ciała.
I teraz, jeśli chodzi o pozycję ciała, to można powiedzieć, że one na przykład sygnalizują, czy oznaczają status jednostki, czyli pozycję, czy ktoś jest ważny, czy mniej ważny, poziom sympatii, czy nawet na przykład praktyki religijne. Wiadomo, jak wygląda człowiek, który klęczy i który ma złożone ręce do modlitwy na przykład. To jest kwestia pozycji ciała. Następna rzecz z tym związana to jest tak zwana synchronizacja. Otóż synchronizacja polega na tym, że jeżeli spotykamy się z kimś i my przyjmujemy jakąś pozycję, na przykład siadamy w określony sposób, to za chwilę okazuje się, że osoba, która siedzi tuż obok nas, robi dokładnie to samo, tak jakby była naszym lustrzanym odbiciem. Możemy poobserwować, jak to wygląda na przykład na ulicy albo w jakichś kawiarniach. Możemy poobserwować, czy rzeczywiście ludzie wyglądają w ten sposób, że siedzą względem siebie, tak jakby byli lustrzanym odbiciem swojego rozmówcy.
Albo gesty. Gest to jest ruch. Ruch, który coś oznacza. Z nich też możemy wiele, wiele wyczytać.
Możemy się zastanowić, ile znamy gestów, które są charakterystyczne w naszym kraju dla naszej kultury. Na przykład, jeśli ja zapytam, jak wygląda gest OK, prawdopodobnie każdy będzie wiedział, jak wygląda ten gest. Albo jeśli zapytam, jak wygląda gest Wiktorii i co on oznacza, być może też część osób będzie wiedziała, jak ten gest wygląda. Zachęcałabym do tego, żebyśmy wyjeżdżając gdzieś na przykład za granicę, bardzo uważnie przyglądali się gestom używanym właśnie w innych krajach. Różne gesty, które są charakterystyczne na przykład dla Czechów, Węgrów, Hiszpanów, Włochów, Brytyjczyków i tak dalej. Powracając do znaczenia gestu zwycięstwa, czyli gestu wiktorii, wtedy kiedy pokazujemy dwa palce, takie V charakterystyczne złączone. Otóż kiedy prowadziłam badania dotyczące użycia gestów wśród różnych grup, między innymi zawodowych, okazało się, że dla płetwonurków ten gest oznacza po prostu komunikat niebezpieczna ryba. Prawdopodobnie nikt nie podejrzewałby takiego znaczenia akurat tego gestu. Gesty są wykorzystywane przez różne grupy zawodowe. Prawdopodobnie nam kojarzą się na przykład ze sportem. Jeżeli oglądamy mecz siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, hokeja na lodzie, to tam najpewniej sędzia sportowy nadzorujący taki mecz będzie pokazywał różne gesty. Nawet zbadano, ile jest charakterystycznych gestów dla poszczególnych sportów. Otóż okazało się, że w piłce nożnej występuje 15 takich znaków, w siatkówce 30, w koszykówce 57, w piłce ręcznej 17, a w hokeju na lodzie 22. Możemy poobserwować takie gesty, zobaczyć jak one wyglądają i możemy też poobserwować, jakie znaczenie mają w zależności od tego, kto jaką funkcję pełni i kto pełni jaki zawód. Mam tutaj kilka różnych przykładów. Pomyślcie, dla jakich zawodów charakterystyczne są gesty. Prawdopodobnie przyjdą na myśl takie grupy zawodowe jak strażacy, autostopowicze, osoby kierujące ruchem kołowym, policjanci, żołnierze, dyrygenci. To pokazuje, w jakich sytuacjach my używamy gestów. Otóż przede wszystkim używamy takich gestów wtedy, kiedy dzieli nas jakaś odległość z naszym rozmówcą i po prostu głosu nie słychać. Możemy też używać w takiej sytuacji, kiedy nasze porozumiewanie się jest po prostu zakazane.
I wtedy właśnie musimy coś pokazać. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta dzisiejsza lekcja o mowie ciała, o której opowiadała nam antropolog pani profesor Ewa Głażewska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Teraz, kochani, zmieniamy temat. Czas na lekcję o sztucznej inteligencji. Ciekawe, czy kojarzy Wam się ona, tak jak wielu ludziom, z robotami?
Bardzo często, jak rozmawiamy o sztucznej inteligencji, to duża ilość osób, dzieci myśli o jakimś robotach, maszynach, niestworzonych postaciach. Natomiast sztuczna inteligencja jest po prostu programem komputerowym. Programem komputerowym, który jest wyspecjalizowany w tym, żeby działać w sposób, w cudzysłowie, inteligentny. To znaczy potrafi podejmować decyzje albo potrafi analizować duże ilości danych i na tej podstawie wyciągać wnioski. Po prostu z danych, które wgrywamy do takiego programu, jesteśmy w stanie wyciągnąć jakąś wiedzę. Bardzo często te systemy mają też właściwość, że potrafią się uczyć.
Mówi pan Marcin Wolski z Edukacji 3.0, wykładowca Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. W filmach czy też bajkach o sztucznej inteligencji, które budują nasze wyobrażenie o niej, często mówi się też, że taka sztuczna inteligencja może przejąć kontrolę, nad ludźmi, nad światem. No właśnie, czy powinniśmy się jej bać?
Nie powinniśmy się bać sztucznej inteligencji w takim rozumieniu, jak pokazują nam to często właśnie w telewizji czy w filmach. Na pewno nas nie napadną w domu i trzeba tutaj pamiętać, że to człowiek tworzy rozwiązania sztucznej inteligencji i wszystko zależy od tego, do czego takie oprogramowanie jest stworzone. Jeżeli będzie stworzone do tego, żeby krzywdzić człowieka, no to oczywiście taka maszyna wyposażona w takie oprogramowanie może nam jakąś krzywdę zrobić. Ale daleko, daleko jesteśmy od buntu maszyn w takim szerokim rozumieniu.
Żeby pozbyć się fałszywych wyobrażeń o sztucznej inteligencji, trzeba się o niej czegoś więcej dowiedzieć i spróbować zrozumieć, jak działa taka sztuczna inteligencja.
Człowiek jest też istotą inteligentną i nasza inteligencja jest bardzo szeroka. Znaczy potrafimy robić wiele rzeczy, robić różne rzeczy równocześnie. Jesteśmy w stanie zarówno gotować, jak i tworzyć powieść, a jednocześnie umiemy przykręcać śrubki. Natomiast sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach jest rozwiązaniem bardzo wyspecjalizowanym. To jest oprogramowanie tworzone w bardzo konkretnym celu. Jeżeli nauczymy taką sztuczną inteligencję analizy zdjęć, to ona będzie świetnie to robić. Jeżeli będzie miała wykonywać jakieś obliczenia i na tej podstawie wyciągać wnioski, to też będzie to świetnie robić. Ale ciężko jest, żeby robiła te dwie rzeczy naraz. To znaczy, to jedno oprogramowanie nie jest w stanie wykonywać tych dwóch czynności. Można powiedzieć tak bardzo, bardzo ogólnie, że człowiek ma w takich sztucznych inteligencji wbudowanych mnóstwo. Dlatego zastąpienie człowieka przez maszyny jest dosyć odległym tematem. Oczywiście są już dzisiaj rozwiązania czy dziedziny zastosowań, w których sztuczna inteligencja jest dużo, dużo lepsza od człowieka. To są przede wszystkim takie miejsca, w których wymagana jest analiza bardzo dużych ilości danych, takich ilości, które przekraczają już nasze możliwości poznawcze, albo wręcz takie możliwości fizyczne przeczytania czegoś czy przejrzenia. No i tam wszędzie, gdzie kluczową rolę odgrywają jednak obliczenia. I tutaj już wspomniana chociażby analiza obrazów, tak? Gdzie ta moc obliczeniowa powoduje, że te rozwiązania sztucznej inteligencji są w stanie setki milionów zdjęć przetworzyć i przeanalizować pod kątem tego, co tam występuje, czy jest tam wzorzec twarzy konkretnej osoby.
Okazuje się, że sztuczna inteligencja jest wszędzie wokół nas.
Tak prawdę mówiąc, nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że w takim codziennym życiu non-stop natykamy się na pewne, można powiedzieć, zjawiska związane ze sztuczną inteligencją czy zastosowania jej. Pierwsza taka podstawowa rzecz to jest na przykład media społecznościowe, ale w takim bardzo szerokim rozumieniu. Od portali społecznościowych przez serwisy streamingowe muzyki. To przecież algorytmy analizują nas i decydują o tym, jaka piosenka nam się wyświetli na podstawie tego, co oglądamy. Wręcz próbują te systemy zgadywać, jakie rzeczy nam dzisiaj wyświetlić. Są znane rozwiązania algorytmów, które jeszcze potrafią takiego analizować nastrój, w jakim się znajdujemy na podstawie tego, co robimy i serwować nam odpowiednie rozwiązanie.
Czasami, gdy jesteśmy na jakiejś stronie internetowej, to wyskakuje nam takie okienko ze zdjęciem osoby z pytaniem, w czym mogę pomóc. I to jest właśnie też rozwiązanie z zakresu sztucznej inteligencji.
Chatboty, w które dzisiaj w sprzedaży bardzo często występują, wchodząc na stronę jakiegoś sklepu, pojawia nam się okienko, zdjęcie, a tak prawdę mówiąc rozmawiamy z maszyną. To jest rozwiązanie, w którym wgrywamy dosyć dużą bazę wiedzy. Po prostu odpowiedzi na pytania. Dajemy temu systemowi też możliwość wyciągnięcia jakichś dodatkowych wniosków. No i rozmawiamy sobie z takim chatbotem. On odpowiada na podstawowe pytanie, do której mamy otwarty sklep, czy istnieje możliwość wysyłki kurierem i tego typu rzeczy. Bardzo często te systemy potrafią przełączyć się do człowieka, jeżeli nie są w stanie udzielić nam odpowiedzi na pytanie. Bardzo często systemy sztucznej inteligencji mają też zastosowanie w rozpoznawaniu twarzy, rozpoznawaniu obrazów czy katalogowaniu zdjęć. Jest to jedna z takich największych obecnie dziedzin zainteresowań sztucznej inteligencji. I wracając do takich bardziej domowych rozwiązań, no to mamy cały system asystentów głosowych różnego typu, który może zamówić nam pizzę czy podać numer telefonu do najbliższej apteki. Po takie rozwiązania, które uczą się sposobu naszego zachowania, korzystania na przykład z instalacji inteligentnego domu i dostosowują funkcjonowanie tego domu pod nas. To też jest takie rozwiązanie, które dosyć łatwo można sobie przetestować w pewnym zakresie, instalując aplikację asystenta na przykład Google'a na telefonie i można pobawić się, pozadawać różnego rodzaju pytania, zobaczyć w jaki sposób ta dzisiejsza technologia radzi sobie z odpowiedziami. Polecam zabawę na zasadzie próby wyłożenia tego systemu, czyli zadawania dziwnych pytań, bo to pokazuje, tak prawdę mówiąc, jak ta technologia dzisiaj działa.
Nasze polecenia online rozpoczynamy dziś od zaproszenia na wieczorynkę. Co to takiego? To powiedzą Wam Wasi rodzice, a zapraszamy razem z Pauliną Skipi-Rzepą z Warsztatów Kultury w Lublinie.
Mamy propozycje dla najmłodszych, są to dobranocki z lustracją. Ewa Solosz, historyczka sztuki i kuratorka wystaw skierowanych do dzieci, zorganizowała filmy poświęcone znanym wszystkim bajkom braci Grimm, ale w takiej wersji z ilustracjami pochodzącymi z grafik z XIX wieku i z pierwszej połowy XX wieku, czyli dzieciaki będą mogły zobaczyć zupełnie coś innego niż na co dzień widzą w telewizji, w programach dla dzieci czy w kinie. Pierwsza bajka to Królewna Śnieżka i będzie można jej oglądać w każdy czerwcowy poniedziałek o godzinie 19, czyli w godzinie, kiedy kiedyś oglądaliśmy dobranocki jako dzieci. Drugą propozycją dla dzieci jest Magiczna Latarnia, także filmowy projekt. Będzie można w środę zobaczyć sobie krótkometrażowy film skierowany do dzieci i przeczytać krótki komiks. Wszystko to odbywa się na Facebooku Warsztatów Kultury w Lublinie.
Skoro była mowa o wieczorynkach, to na stronie ninateka.pl odnajdziecie bajki z dzieciństwa Waszych rodziców. Możecie obejrzeć je wspólnie. To na przykład Misiu Szatek, Zaczarowany Ołówek, Dziwny Świat Kota Filemona czy Gapiszon. Poza tym pomysły na pewne zabawy filmowe możecie znaleźć na stronie Filmoteki Szkolnej. Kolejna propozycja, jaką mam dziś dla Was, to karty retro zabaw. Znajdziecie je na stronie Niepodległa. Na tej stronie razem z rodzicami możecie odnaleźć pomysły na wspólne spędzanie czasu, takie rodzinne, i zabawy sprzed 100 lat. Karty retro zabaw publikowane są co tydzień, w każdy poniedziałek. Zestawy zawierają 4 karty z pomysłami. Jakie zabawy już są dostępne? Na przykład Mama i Tata, Szukanie naparstka, Obrazki nakrapiane czy Eksperyment ze szklanką, wodą i kartką papieru. Co ważne, propozycje umieszczone na kartach dobrano tak, aby przy niewielkiej pomocy opiekunów mogły z nich korzystać już 4-letnie dzieci. Jeszcze jedno zaproszenie dotyczy Łukowskiego Ośrodka Kultury, w którym w Parku Miejskim, oczywiście w odpowiednich odległościach, odbędzie się Dzień Dziecka, mówi pan Grzegorz Skwarek.
W sobotę przez kilka godzin, w 2 turach, zapraszamy dzieci, oczywiście razem z opiekunami. Dzieci w wieku od 0 do 12 roku życia. W programie specjalny spektakl, w programie konkursy, zabawy. Nie zabraknie także zajęć z naszymi instruktorami.
Na koniec tradycyjnie już zapraszamy Was na stronę Teatru imienia Hansa Christiana Andersena na sztukę, taką bardzo klasyczną dla dzieci. Śpiąca Królewna to spektakl, który mogą oglądać już 5-letnie maluchy. Sztuka jest dostępna na stronie teatru aż do niedzieli do godziny 22. Czas jeszcze na rozwiązanie zagadek z ubiegłego tygodnia. W jednym z konkursów zapytaliśmy Was, jak nazywał się miś, który pomagał polskim żołnierzom w czasie II wojny światowej. Pięknie odpowiedzieli na to pytanie Bartek, Kuba i Tomek, którzy napisali tak. Miś z II wojny światowej to miś Wojtek. Chodził z wojskami naszego generała Andersa i pomagał im walczyć. Z wojskiem Andersa chodził również nasz pradziadek Stasiek, a raczej jeździł, bo miał funkcję kierowcy. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę piękną odpowiedź. Pozdrawiamy, do Was, kochani, wędruje nagroda. Nie było natomiast prawidłowej odpowiedzi w konkursie, w którym zapytaliśmy Was, jakie zwierzątko jest symbolem kuncewiczówki w Kazimierzu Dolnym. Jednej z odpowiedzi udzieliła Emilka, która napisała, że chodzi o łabędzia. Niestety, chodziło o wiewiórkę. Mówiliśmy o tym w jednym z programów. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Cię, Emilko. A w związku z tym, że w tym konkursie nie było prawidłowej odpowiedzi, to jeszcze jedną osobę nagrodzimy z konkursu o misiu Wojtku i ta nagroda powędruje do Madzi, która także udzieliła prawidłowej odpowiedzi na pytanie, jak miał na imię miś pomagający żołnierzom. Kochani, dziękujemy Wam już dziś za uwagę. Zapraszamy Was na bajkę, która na naszej antenie już za chwilę. Bajki, a także wszystkie programy z cyklu Mądre Dzieci znajdziecie także na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Kinga Szymanek, Paulina Superczyńska. Do usłyszenia. Pa, pa.